Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Jak zmieniają się urzędy pracy i czy zaczną kojarzyć się w końcu bardziej z aktywizacją zawodową niż z bezrobociem? Dlaczego Polacy kupują mniej mięsa i z czego jeszcze rezygnują? Między innymi o tym porozmawiamy dziś w audycji, a także o tym, jak mógłby wpłynąć na polską gospodarkę ewentualny konflikt Chin z Tajwanem. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Marek Teus, prezes Merko. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany w przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych, uproszczenie procedur w urzędach pracy, takie między innymi rozwiązania zawiera projekt ustawy o aktywności zawodowej. Przewiduje także wprowadzenie instrumentów dla rodzin, dla kobiet powracających na rynek pracy, uproszczenie i ujednolicenie procedur w urzędach pracy i zniesienie właściwości Urzędu Pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Te zmiany, o których mowa, one wejdą prawdopodobnie w życie, bo na razie przeszły przez konsultacje społeczne. Na ile to może być rewolucja, bo tak to też nazywają dziennikarze?
Najpierw generalna uwaga. To nie urzędy, nie pośrednicy tworzą miejsca pracy, tylko tworzą je pracodawcy. Nigdy pośrednik nie poprawi sytuacji na rynku w sposób taki, który byłby widoczny, jeżeli te miejsca pracy nie będą tworzone. W urzędach pracy państwowych było już kilka rewolucji. Przypomnę chociażby ta duża i ważna, jak takie podejście indywidualne, doradca zawodowy, który prowadzi bezrobotnego. I one jakiegoś znaczącego przełomu nie spowodowały. Ten przełom spowodowała sytuacja na rynku pracy, a więc braki pracowników, ten tak zwany rynek pracownika i ogólna sytuacja gospodarcza. Dlatego te rozwiązania, nie wiem, czy będą dobre, czy będą niedobre. Jest tam parę ciekawych rozwiązań, które na pewno mogą parę rzeczy usprawnić. Natomiast nie oczekujmy, że pośrednik rozwiąże sytuację na rynku pracy. Pamiętajmy, że urzędy państwowe są niezwykle ważne, kluczowe wręcz, z dwóch powodów. Jednego, czyli tego rejestracyjnego, który zarządza bezrobociem, można tak to nazwać, a drugi to jest wyciąganie z tego głębokiego bezrobocia, tych osób trwale bezrobotnych. I tutaj w przeciwieństwie do prywatnych pośredników na rynku pracy, tutaj są kadry, pieniądze i możliwości, które my podatnicy stwarzamy urzędom pracy, żeby właśnie taki długi proces wydobywania z głębokiego bezrobocia prowadzić. I ja nie oczekuję jakichś specjalnych rewolucji od urzędów pracy.
Mm-hmm. Przedsiębiorca Marek Teus.
Urzędy pracy dla nas, one stały się już nieefektywne, jeżeli chodzi o swoją rolę, już wiele lat temu. To, co dzisiaj nam bardziej może przeszkadza, a to, co jest jakby zapisane, czy w rozporządzeniach, czy w ustawach, w momencie, kiedy chcemy zatrudnić osobę spoza granic naszego kraju, no to musimy się jednak pytać, najpierw mieć zaświadczenie z Urzędu Pracy, że takie osoby nie poszukują pracy i wtedy możemy dopiero przystąpić do zatrudnienia osoby spoza naszego obszaru. Natomiast biorąc pod uwagę, że 5-6% jest to tak zwane bezrobocie, powiedział społeczne, takie, gdzie już ludzie generalnie niekoniecznie i naturalne, gdzie już część osób nie chce podejmować pracy, no to przy tym stanie bezrobocia i przy tak dużej liczbie już zatrudnionych obcokrajowców w naszym kraju, no należy właśnie zadać sobie takie pytanie, czy te urzędy nie powinny pracy pełnić tej roli bardziej wspierającej, szczególnie tych, którzy z różnych powodów jednak tej pracy nie mogą znaleźć.
Wręcz terapeutycznej, panie prezesie, tak. Bo to jest często też jednostka chorobowa. To, że ludzie nie potrafią już wrócić na rynek pracy samodzielnie. globalnie.
Ja obserwowałem parę ładnych lat temu rynek pracy w Niemczech i tam faktycznie te urzędy pracy postępują w ten sposób terapeutyczny, bo część osób jakby psychicznie nie jest w stanie pokonać tej bariery związanej z zatrudnieniem, z tymi wszystkimi procedurami, które występują w wielu firmach w momencie przyjmowania nowego pracownika. Natomiast ten kształt i ta rola, myślę, że ona już dawno się zakończyła dla urzędów pracy. W momencie właśnie rynek stał się rynkiem pracownika. Nawet teraz przy tych początkach recesji, którą już widzimy i to, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie nawet przy wolnych niedzielach, że rynek pracy, że ludzie stracą pracę, że będzie duży problem ze znalezieniem pracy, no widzimy, że to były takie pobożne życzenia, nic się takiego nie wydarzyło, a wręcz dzisiaj przy tak dużym napływie Ukraińców do naszego kraju, rynek nasz jest na tyle w dalszym ciągu chłonny, że był w stanie znaleźć dla nich zatrudnienie i nie miało to żadnych negatywnych konsekwencji dla polskich obywateli poszukujących pracy.
Trzeba pamiętać, że pośrednicy, a szczególnie państwowi, muszą pełnić rolę usługową dla pracodawców, więc wszelkie programy, wszelkie zmiany powinny być prowadzone w dialogu z pracodawcami. Myślę, że Rada Dialogu, tam gdzie też i strona pracownicza, związkowa jest również, to jest dobre miejsce, żeby szukać takich rozwiązań.
A jak dotrzeć do osób trwale bezrobotnych? Bo to chyba jeden z głównych problemów i pracodawców, i tych urzędów pracy, które mają teraz, albo będą bardziej aktywizowały osoby bezrobotne. Jak dotrzeć właśnie do tych, którzy nie chcą pracować, jak ich przekonać, że jednak warto, i do tych, którzy no, migają się, potrafią, znaczy wyspecjalizowali się za to w uzyskiwaniu zasiłków dla bezrobotnych i robią to perfekcyjnie.
Proszę zobaczyć różnicę w poziomie bezrobocia, którą liczy OECD, a którą liczy nasz główny urząd statystyczny. Tu jest różnica jakichś 2% w tym procencie bezrobocia. Okazuje się, że my w tej chwili w Polsce nie mamy tak naprawdę bezrobocia, bo ten poziom podawany przez GUS to jest to bezrobocie takie naprawdę zerowe, gdzie sporo osób jest w szarej strefie, sporo osób nie pracuje na polskim rynku, ale nie jest w jakiś sposób zarejestrowane czy widoczne, więc nie pracują tylko ci, którzy już nie chcą albo nie mogą pracować. Jak to się powinno robić? No pewnie tak jak każdą terapię. Jest to proces, który musi być wspomagany przez fachowców, zapewne i z psychiatrii, i z doradztwa zawodowego, i też w ścisłej współpracy z pracodawcami, bo być może potrzebne są w cudzysłowie chronione miejsca pracy, które pozwalałyby tym pracownikom zacząć wracać tak naprawdę do życia, do społeczeństwa.
Mamy już takie ośrodki jak miejskie ośrodki czy gminne ośrodki pomocy społecznej. Większość tych ludzi, która z przyczyn, nie wiem, psychicznych nie chce podjąć tej pracy albo ma, tak jak niektórzy mają wodowstręt, to niektórzy mają ten wstręt do pracy, i żeby ich do tego przekonać, że powinni w sposób normalny utrzymywać i siebie, i swoją rodzinę, a nie żyć z różnego rodzaju zasiłków, no to tu już powinien być pierwszy sygnał, że ktoś jest trwale jakby niezdolny do pracy, ale nie fizycznie, ale bardziej czy mentalnie, czy psychicznie. I tu należałoby takim osobom udzielać tego wsparcia, żeby ich przywrócić do normalnego funkcjonowania i żeby byli w stanie na swoją egzystencję i swoje rodziny zarobić. I myślę, że to jest jakby pierwszy taki element, który i sygnał, który powinien trafiać do urzędów pracy, bo tutaj to, co pan Marek powiedział wcześniej, no to jest bardziej nieraz terapia dla wielu osób, jeżeli mamy na to środki. Dzisiaj mamy strukturę, mamy organizację, która byłaby w stanie w sposób prawidłowy taką osobą czy grupą osób się zająć, no to może jest ta nowa rola właśnie urzędów pracy, bardziej jako ośrodków aktywizacji zawodowej i wyłapywania tych osób, które samodzielnie nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem związanym z podjęciem pracy, a który tkwi u nich w psychice, a nie w czy w wykształceniu, czy w warunkach zdrowotnych i fizycznych.
Czasami to są też uwarunkowania środowiskowe. Bardzo często młodzi ludzie, szczególnie, którzy kształtowali swoją psychikę, swoją osobowość właśnie w takiej rodzinie patologicznej czasami, a czasami po prostu trwale bezrobotnej.
Nie miała wzorców ta młodzież.
Dokładnie. I to też jest jeden z istotnych elementów.
takie środowiska popegeerowskie. Ja pamiętam fajne projekty, fajne programy aktywizacji zawodowej dla tych, którzy faktycznie chcieli, i duża część osób z tego skorzystała. Raptem się okazało, że PGR-y znikają, pozostaje olbrzymia rzesza ludzi niezagospodarowana. Rynek nie był tak chłonny jak dzisiaj, ale w momencie, kiedy ludzie zaczęli się przekwalifikowywać, kiedy widzieli sens nawet w takich drobnych pracach, się okazało, że dzisiaj wielu z nich dalej prowadzi swoje firmy. Pozakładali nieduże swoje firmy, te firmy porozwijali i super się odnaleźli na rynku pracy.
No i potrzebne byłyby jakieś osoby, które byłyby w stanie określić no nie tylko stan psychiczny takiego kandydata do pracy, ale też jego kompetencje i umiejętności, żeby nie kierować na nieodpowiednie szkolenia osoby, która się tam nie odnajdzie, może nie będzie miała żadnych talentów związanych z tym kierunkiem, który tej osobie podsunięto. Ja też słyszałam, bo wspólnie z Solidarnością Radio Gdańsk kiedyś robiło taki cykl informacji dotyczących rozmaitych szkoleń oferowanych przez związek. Sama byłam zaskoczona ilością tych szkoleń i naprawdę one były bardzo wartościowe. A się dowiadywałam od pani, która też kierowała osoby na te szkolenia, że dużo osób nie chciało z nich skorzystać. A na przykład językowe, gdzie były dofinansowania albo były wręcz darmowe.
Solidarność też prowadziła biuro pośrednictwa pracy. Sam jako związek Solidarność też jest dużym pracodawcą, też bezpośrednio. Także my ten problem znamy z autopsji i tak jak mówię, urzędy pracy są najlepszym miejscem, państwowe urzędy pracy, gdzie można koordynować tego typu procesy, tego typu prowadzić właśnie ludzi, wydobywać. Chociaż miejmy świadomość, że tylko tak jak w każdej terapii, tylko pewien procent da się przywrócić czy uratować.
Ale próbować trzeba.
Jeszcze troszeczkę o tych urzędach pracy, o tym, co się może zmienić. Tutaj brana jest pod uwagę także aktywizacja seniorów. Projekt nowej ustawy przewiduje możliwość wysyłania ich na szkolenia i potem do refundowanego zatrudnienia. Na ile z kolei pracodawców by to interesowało?
Mój tato, który jest już od dawna emerytem, pracodawcy tak bardzo potrzebują tego fachu, który on wykonuje, że stworzyli mu takie warunki pracy, że on jako 70-latek jest w stanie to robić, więc sytuacja wymusiła, pracodawcy stworzyli takie miejsca pracy, bo często nie mają wyjścia, nie mają ich skąd brać.
A mają bardzo lojalnych pracowników.
I wracamy znowu do tego, że pośrednik nie jest od tworzenia miejsc pracy. Pośrednik jest od pomocy jednej i drugiej stronie. Nieraz jest to pomoc terapeutyczna, nieraz organizacyjna, ale nie zastąpi rynku pracy, nie zastąpi tworzenia miejsc pracy.
Ja mam podobny przykład, 80-latek, który był moim sąsiadem. W dalszym ciągu odwiedza stocznię, ten swój były wydział. Bo się okazuje, że młodzież nie ma dzisiaj szkół zawodowych, nie jest dobrze przygotowana. Przychodzą ludzie właśnie bez żadnego szkolenia. Po prostu jest praca w miarę dobrze płatna, przychodzą, no i ktoś musi ich przeszkolić. No i się okazuje, że ten 80-latek jest proszony przez swoje byłe szefostwo, żeby przychodził już 2 razy w tygodniu i żeby ich wspierał w tym procesie dokształcania tych pracowników. Także on nie musi już nigdzie chodzić, nigdzie się pytać. Oni go wręcz cały czas motywują do tego, żeby nie za bardzo tam się napracował, ale żeby był. Chociaż żeby pokazał od czasu do czasu palcem, jak pewną czynność należy wykonać. My to samo robimy ze swoimi pracownikami, którzy odchodzą na emeryturę. I jeżeli ktoś nie ma większych problemów zdrowotnych czy jakichś tematów organizacyjnych typu przypilnowanie wnuków, to większość tych pań zostaje i pracuje nawet do 60 czy nawet 70 roku życia.
To się ładnie nazywa mentoringiem.
Pięknie, no fantastycznie, że młodzież dogaduje się z tym przywołanym 80-latkiem i mówią wspólnym językiem. To jest bardzo pokrzepiające. Zmieniamy temat. W październiku Polacy kupili rekordowo mało mięsa. Wynika z badań ekspertów aplikacji zakupowej Listonik. Drób i wołowina, rzadziej wieprzowina, zaczynają znikać z list zakupowych już od lipca, o tym poinformowała Interia. Z jakich powodów kupujemy mniej mięsa? No i czy rzeczywiście, i tutaj najpierw pytanie do pana prezesa, bo pan po prostu widzi, jak to wygląda w tym, co ludzie kupują, pomorzanie kupują w tym akurat momencie.
Na pewno jeżeli chodzi o mięso, jest to taki proces, który no, nie tylko dotyczy października, ale dotyczy już dłuższego okresu czasu. Czyli te wszystkie informacje, szczególnie młodzi ludzie, młodzi wchodzący w tej chwili już w samodzielne życie, 30-40-latkowie, bardzo często już świadomie dokonują tych wyborów, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Mięso od lat, nie będę mówił to, co mówili komuniści wtedy, kiedy mięso było na kartki, że ono jest bardzo szkodliwe i nie należy tego mięsa
za dużo... I że Polak żre, a nie je.
Tak. No i dzisiaj jest tak, że bardziej świadomie jednak podchodzimy do spożywania wielu produktów i mięso niestety jest na tej czarnej liście, gdzie bardziej świadomie już korzystamy z wyrobów mięsnych, gdzie staramy się prowadzić ten zdrowy tryb i życia, i odżywiania. Mnóstwo osób i biega, i cały czas tak zwana czysta etykieta wygrywa wtedy, kiedy klient przychodzi do sklepu i dokonuje wyboru.
Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Statystyka jest tutaj nieubłagana i PESEL, jak to się mówi potocznie, robi swoje. I zmieniają się nasze diety. One się zmieniają nie tylko z chęci prowadzenia zdrowego trybu życia, ale także ze wskazań lekarskich. Sam jestem tego przykładem, jak radykalnie moja dieta zmieniła się w ostatnich latach. I chociaż nie stronię od mięsa, to jest tego mięsa mniej. Ono jest lepszej jakości, ono jest trochę lepiej wybierane, jest więcej ryb, więcej innych produktów, ale starzejemy się. I po prostu medycyna, albo inaczej stan zdrowia, robi swoje i diety są często też wymuszane, a nie tylko zmieniają się w sposób samoczynny.
Mamy zamienniki, mamy kabanosy roślinne, mamy pasztety, które przypominają smakiem nam mięsne pasztety. Także, także myślę, że ta świadomość, a jednocześnie zdrowie, tutaj decyduje o tym, że tego mięsa zaczynamy kupować mniej. Tym bardziej, że byliśmy też liderem albo jednym z liderów w spożyciu mięsa w Europie.
Systematyczne badania krwi nie pozostawiają tutaj żadnych złudzeń. To jest niestety bardzo ważne, co jemy. Zresztą mówi się, jesteśmy tym, czym co jemy.
No właśnie, a czy jeszcze coś się zmienia w naszych zwyczajach zakupowych? Czy jeszcze z czegoś rezygnujemy, a czegoś innego kupujemy więcej, tak jak też panowie obserwują?
Bardziej takie przemyślane zakupy. Na pewno, tak jak już do lamusa powoli odchodziły różnego rodzaju margaryny, no to widzimy, że one jednak wracają do łask, mniej masła.
Tylko tam, żeby kardio było napisane, to
tak,
wtedy bierzemy.
Mniej tych produktów, których cena w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła, a te, które są kupowane, to tak jak powiedziałem, one jednak stanowią taki bardziej świadomy wybór. Często robimy tak, że te zakupy są mniejsze, ale nie robimy już dużych zakupów, nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu, tylko robimy je prawie że codziennie, w mniejszym jakby zakresie ilościowym, no ale suma jakby tych zakupów tygodniowa pod względem ilości, no bo to dla nas jest dzisiaj ważne przy tych mocnych zwyżkach cen na różne produkty, ona jest bardzo podobna, ale robimy je częściej i bardziej przemyślane.
Produkty niestety bardzo często są złej jakości. Szczególnie w najpopularniejszych dyskontach, jeśli kupuje się, nie wiem, 6 sztuk owoca, to 2 się zepsują, zanim zdążymy je zjeść. Bardzo często też różnego rodzaju gotowe czy pakowane wyroby.
Nawet mięso. Spróbujmy kawałek mięsa wysmażyć na chrupiące. Ile wody z tego wypłynie?
Dokładnie. Dlatego też kupujemy mniejsze ilości, bo po pierwsze one są dużo, dużo droższe dzisiaj, a po drugie właśnie się psują. Więc to wszystko razem jak zbierzemy, bo przyznam się szczerze, ja nie widzę jakichś specjalnych różnic w koszykach tam, gdzie robię zakupy, nawet po swoich zakupach. No, tolerujemy tę zwyżkę cen, płacimy więcej, rozpaczamy z tego powodu, ale płacimy jakoś. Nasze nawyki bardzo mocno się nie zmieniły. One się raczej zmieniają w takim dłuższym procesie właśnie z powodu zmiany nawyków, zdrowego trybu życia, diety czy wskazań lekarskich. Natomiast jeszcze nie z inflacji. Być może po świętach, po Nowym Roku, ten pierwszy kwartał, no dla mnie jest zagadką, może się okazać, że będzie zapaść, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną.
No bo tutaj jeszcze mieliśmy akcje typu Black Week, który to Black Week ze 3 tygodnie trwał w różnych odsłonach. Black Friday, teraz Weekend Friday, przedłużona akcja. teoretycznie są jakieś obniżki.
Ale też pamiętajmy, że dopiero od ostatnich 3 miesięcy zarabiamy, czy podwyżki są mniejsze niż inflacja. Do tej pory per saldo byliśmy do przodu i nasze dochody wzrastały, nasza zamożność wzrastała. Dlatego jeszcze siłą rozpędu ciągle nie zmieniliśmy jakoś radykalnie ani ilości, ani sposobów czy nawyków zakupowych. Ale myślę, że dobiegamy pomału do kresu tego i że po nowym roku możemy mieć do czynienia z załamaniem albo inaczej z istotnym spadkiem.
Szczególnie produktów przemysłowych, nieżywnościowych.
W tej całej sytuacji, już mówiąc o produktach żywnościowych, bardzo pocieszające jest to, że jeżeli kupujemy bardziej świadomie, to ja mam nadzieję, że znacznie mniej towarów właśnie będzie trafiało na śmietnik potem żywnościowy.
Najwięcej żywności trafia na śmietnik z tego żywienia takiego zorganizowanego, restauracji, różnych gastronomii, a także, co pewnie pan prezes potwierdzi, też dużo jest odpadów niesprzedanych, które się też przecież, jak psują się u nas w lodówkach, to i w sklepach też się psują. My w domach wcale aż tak dużo tej żywności nie marnujemy, no bo to są ciężkie, wymierne pieniądze.
To na koniec króciutko zmieniamy temat. Wojna za naszą wschodnią granicą pokazała, jak zgubny może mieć wpływ na gospodarkę na świecie, w sytuacji, gdy jest to gospodarka zwłaszcza naczyń połączonych. Drugi punkt zapalny na mapie świata jest w Tajwanie. Świat niepokoi się zbrojeniami armii chińskiej, ruchami wojsk, obawiając się chińskiego ataku potencjalnego na Tajwan. Nie musi do niego dojść absolutnie i miejmy nadzieję, że nie dojdzie, ale analitycy kreślą różne scenariusze, co by było gdyby i jakby to wpłynęło na gospodarkę. Ja zapytam, jakby to wpłynęło na nas, na handel, na ceny właśnie znowu.
Znaczy przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że na Tajwanie, jeżeli chodzi o światową produkcję półprzewodników, chipów, no to jest od 65 nawet do 80%, a kwestia jakości, no to jest najwyższa jakość, bo nawet jeżeli w tej chwili powstają te fabryki, które mają doprowadzić do dywersyfikacji miejsc produkcji, to one tak szybko nie są ani w stanie zastąpić tej produkcji, którą mamy w Chinach, czy ta, która obecnie jest na Tajwanie. I tego typu konflikt, na pewno już dzisiaj ci, którzy czekają na nowe samochody, to już odczuli, że jest problem z właśnie chipami, półprzewodnikami i te sterowanie różnymi systemami bezpieczeństwa i nie tylko w samochodach. Przez to jest, no niestety, mocno opóźnione, a to powoduje, że odbieramy dzisiaj średnio o pół roku, nieraz nawet o 8 miesięcy dłużej czekamy na nowy samochód. No i teraz, jeżeli mamy tego typu konflikt, gdzie dwóch największych graczy w tym obszarze, a tu mamy telewizory, telefony komórkowe, mnóstwo elektroniki, no to od razu widzimy, że te ceny, tak jak mieliśmy tutaj przykład z gazem czy z energią elektryczną, one drastycznie wzrosną, a dwa, no popyt będzie może na tym samym poziomie, ale z kolei będzie duży problem z zaspokojeniem tych potrzeb globalnych.
Powołując się na tych samych analityków i fachowców od geopolityki, ten konflikt już trwa. Jego teatrem jest agresja Rosji na Ukrainę. I skoro nawet na chwilę zablokowanie kanału Suezkiego spowodowało tak gigantyczne problemy, to zablokowanie Tajwanu, a i też blokada Chin będzie miała dramatyczne skutki i nawet ten lokalny, wydawałoby się, konflikt na Ukrainie już powoduje globalne skutki. Te skutki tutaj między Chinami a Stanami będą wielokrotnie większe.
Że nie wspomnę o cenach frachtu, które poszybowały o 500% w sytuacji, kiedy pandemia pozamykała chińskie miasta.
No jedna trzecia kosztów samochodu to jest elektronika i chipy i zobaczcie państwo, co się stało.
I kończymy niestety już nasz program dzisiejszy. Moimi i państwa gośćmi byli Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Marek Teus, prezes Merco. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.